Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, nazywa ją przełomową i kopernikańskim przełomem. Mowa o ustawie o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji. Miesiąc temu projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i 17 czerwca było pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. Teraz projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zgodnie z założeniami projekt dotyczy odejścia od instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienia ją nowym systemem wsparcia dla osób pełnoletnich, które potrzebują pomocy w podejmowaniu decyzji. Nowe przepisy przewidują indywidualne dopasowanie formy wsparcia, które mają chronić prawa tych osób oraz umożliwić im samodzielne działanie. Ale ten projekt budzi ogromne wątpliwości opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Pod petycją w sprawie wstrzymania procedowania projektu oraz skierowania go do ponownych szerokich konsultacji społecznych z udziałem rodzin i osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną odpisało się do tej pory niemal 2000 osób. Projekt ustawy o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości. Osoba odpowiedzialna za projekt pod tym względem merytorycznym jest Arkadiusz Myrcha, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zapraszaliśmy do programu pana ministra. Niestety, no oczywiście dla nas, ale pan minister jest na urlopie, nie może brać udziału w naszym dzisiejszym spotkaniu. Zapraszaliśmy także przedstawiciela ministerstwa, ministra rodziny i polityki społecznej, które w zakresie swoich kompetencji ma między innymi świadczenia socjalne, zatrudnienie, rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Żeby poznać stanowisko ministerstwa w tej kwestii, tu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ale mamy z kim rozmawiać, z najbardziej zainteresowanymi. W studiu mamy Beatę Śliżewską, mamy syna Krzysztofa z niepełnosprawnością. Pani nie ubezwłasnowolniła syna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To pani. Pani Beata. Sylwia Mecha, mama nastoletniej córki z niepełnosprawnością, prezes Fundacji Idę Dalej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Joanna Woloch, mama dwójki dzieci z niepełnosprawnością, autorka bloga Mama Siłaczka, jest w trakcie procesu ubezwłasnowolnienia syna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ale jest z nami także posłanka Koalicji Obywatelskiej, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, podkomisja stała do spraw osób z niepełnosprawnościami i wyłączenia społecznego, pani Iwona Hartwig. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dziękuję Paniom, że zechciały przyjść i porozmawiać, może wyjaśnić też niektóre rzeczy, ale zanim przejdziemy do dyskusji, chciałabym, aby Państwo posłuchali wypowiedzi pana ministra Arkadiusza Myrchy z 17 czerwca, kiedy to w Sejmie było pierwsze czytanie projektu ustawy.
Za nami pierwsze czytanie projektu ustawy, która znosi w Polsce instytucje ubezwłasnowolnienia, zastępujący ją nowymi instytucjami o wspieraniu w podejmowaniu decyzji. To rewolucyjna zmiana, przełomowa zmiana, bardzo trudna legislacyjnie, ale przede wszystkim jest to godnościowa zmiana. Dzisiaj przystępujemy do prac, które są wieńczeniem wysiłku tysięcy polskich rodzin, organizacji pozarządowych, prawników, których łączyło przede wszystkim jedno, żeby instytucja, która jest nastawiona, bezduszna instytucja, jest nastawiona wyłącznie na to, żeby nie widzieć w osobie chorej czy osobie z niepełnosprawnościami człowieka, tylko rozwiązanie prawne. I wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby raz na zawsze w polskim systemie tę sytuację uporządkować i naprawić. Ta potężna ustawa z szeregiem przepisów zmieniających to jest rewolucja w naszym systemie. Czymże zostanie zastąpiona instytucja ubezwłasnowolnienia? Zostanie zastąpiona instrumentami wspierania przy podejmowaniu decyzji przez te osoby. Ten projekt wprowadza, i od tego chciałbym zacząć, nową w ogóle formułę pełnomocnictwa do naszego systemu, pełnomocnictwa rejestrowego,
Nowe pełnomocnictwo rejestrowe będzie forma pełnomocnictwa, które dla swojej ważności będzie wymagała formy aktu notarialnego, w którym to na przyszłość będzie można wskazać osobę, która w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających podejmowania samodzielnych decyzji będzie mogła daną osobę reprezentować. Pozwoli bez zbędnej zwłoki podejmować decyzje także w zakresie ochrony zdrowia, ratowania życia osobie, która tego pełnomocnictwa udzieliła. Z jednej strony wprowadzamy do systemu instytucję asystenta prawnego i kuratora wspierającego. Natomiast tym kluczową instytucją, kluczowym rozstrzygnięciem to będzie instytucja kuratora reprezentującego. Jestem z Torunia, którego symbolem jest Mikołaj Kopernik, dlatego też nie boję się powiedzieć, że mówimy o pewnym kopernikańskim przewrocie.
I to, co chyba najważniejsze dzisiaj, że pomimo kilku wątpliwości i różnych pytań, wszystkie siły polityczne, dosłownie wszystkie, zadeklarowały kierunkowo poparcie dla tego projektu ustawy. Więc ponad politycznym, czasami bardzo gorącym sporem, będziemy mogli zrobić naprawdę coś wielkiego i coś bardzo dobrego. Trzymajcie kciuki.
No właśnie, tyle pan minister, ale jeśli panie pozwolą, zwrócę się do pani Iwony Hartwig. Wiemy, że ten projekt wydawałoby się bardzo taki wspierający osoby z niepełnosprawnościami, odrzucający to, co się wielu osobom wydaje takie bardzo graniczne, czyli ubezwłasnowolnienie. No jednak to on wzbudza wielkie niepokoje, a szczególnie wśród rodziców osób z głęboką niepełnosprawnością. A co pani na to, pani Iwono?
Powiem w ten sposób. Po tym wystąpieniu odbyło się spotkanie rodziców, chyba nawet dwukrotnie, z panem ministrem Myrchą i na tym spotkaniu właśnie byli zaniepokojeni rodzice i ja również w tej sprawie już konkretnie wysyłałam interpelację. I tam były też konkretne pytania, tak? Konkretne pytania do ministra odnośnie kodeksu rodzinnego opiekuńczego, likwidacji właśnie opiekuna prawnego, kodeksu karnego, zgód medycznych, tak? I wielu, wielu jeszcze innych spraw i pytań, które zadawały rodziny, zresztą bardzo ważne i zasadne. I ja już dzisiaj chcę tych rodziców, którzy są u państwa w studiu, zaprosić, jeżeli tylko mogą, ja osobiście mogę wpisać na listę, będzie zespół parlamentarny, bo to jest bardzo ważne, to będzie 28 lipca, więc już niebawem o godzinie 13. Na to spotkanie również jest zaproszony pan minister Myrcha, jest zaproszona nowa pani rzecznik praw obywatelskich. Warto być na tym zespole i już od razu państwu mogę powiedzieć, że powstanie jednak nadzwyczajna komisja, która będzie pracowała, tak, nad tym projektem. I ja, jeżeli pani pyta o moje i państwo pytają o moje prywatne zdanie, a ci prywatne, no też jako rodzica, tak, no bo jestem też rodzicem, co prawda Kuba jest w normie intelektualnej, jego to nie dotyczy, ale to nie ma jakby znaczenia w tej sprawie. Moim zdaniem te przepisy muszą być mocno doprecyzowane, tak? Bo tu chodzi, no szanowni państwo, no tu chodzi o ludzi, a nie o paragrafy, tak? Tu chodzi o ludzi, którzy często nie powiedzą chcę, nie chcę, tak? Boję się, pomóż mi, to nie jest moja decyzja. I powiem szczerze, że ja bardzo zainteresowałam się tym projektem. Dlatego stąd moje takie zainteresowanie, że doprowadziłam teraz do tego z panią poseł Mają Nowak, tak, aby ten zespół parlamentarny już był 28 lipca, żebyśmy nie czekali, no bo wiadomo, że za chwilę są wakacje dla Sejmu, ale też bardzo ważna rzecz, naprawdę, szanowne mamy, to jest najważniejsza rzecz, bo wasz głos jest ważny i na takim zespole, i na tej nadzwyczajnej podkomisji. Także jeżeli nie możecie być wszystkie, nie wiem, zawiążcie z sobą jakiś taki sojusz, żeby przynajmniej dwie osoby były i mocno artykułowały to, o co konkretnie chodzi. Bo naprawdę jest, moim zdaniem jest dużo do zmiany w tym projekcie. Powiem, znaczy tak, ja powiem Państwu w ten sposób, ja mogę uczestniczyć, przepraszam bardzo, ale mój Kuba dzisiaj wymiotuje i są, no wiadomo, tak, różne przypadłości. Mogę być w tym programie dosłownie 10 minut, więc takie najważniejsze rzeczy, które chcę Państwu przekazać. Jest bardzo łatwy kontakt z moim biurem poselskim, tak, każdy może się dodzwonić, mamy mnóstwo telefonów w tej sprawie, w innych z całej Polski, mnóstwo wiadomości mailowych, telefonów, więc kontaktujcie się po prostu tutaj z moim biurem poselskim. Ja na każde takie spotkanie, na tą komisję nadzwyczajną, która powstanie na ZSU, jestem w stanie Państwa umówić.
Dobrze, tak, to ja muszę Pani posłanko jeszcze o jedną rzecz zapytać, skoro to już dzisiaj wzbudza takie wielkie wątpliwości, to ja zawsze się pytam, dlaczego przed wejściem jakby w obrady, dlaczego on nie był szeroko konsultowany, ten projekt? No ja w ogóle zawsze dostaję zielonej gorączki, kiedy...
Ja powiem tak. To powiem Pani w ten sposób. Z tego, co rodzice od niedawna mi mówią, on był konsultowany szeroko z różnymi organizacjami pozarządowymi. I gdzieś obserwuję, że na margines znów jakby weszła ta opieka rodzicielska. Ja bardzo o to walczyłam, żeby rodzinom zapewnić godne życie tak naprawdę i rodzinom, od początku matkom dzieci z niepełnosprawnością, gdzie musiały zrezygnować z pracy, opiekowały się, doprowadziłam do tego, że zostało podwyższone świadczenie pielęgnacyjne. Teraz została podwyższona i powiem szczerze, że jest to mój osobisty sukces dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. One już nie żyją dzisiaj w państwie za 1600 zł, tylko za 4000 zł. Oczywiście jest to dodatek do renty. I powiem szczerze, że zadziwia mnie ta sytuacja, że tak naprawdę tylko, znaczy tak moim zdaniem szeroko poszło z organizacjami.
No właśnie, ale to jak zwykle, no organizacje to jest jedno. No właśnie, ja mam teraz, tylko mam być może któraś z pań. Pani Iwono, rozumiem, że syn jest najważniejszy.
To... Przepraszam, drodzy Państwo, ale
my to rozumiemy. Jesteśmy
taką rewolucję.
Jesteśmy to tylko jedno, może któraś z pań chce jedno pytanie zadać. No właśnie, tylko jedno, tak. Żeby nie było tak, że tylko ja.
Tak, proszę bardzo.
Już.
Już powiem, takie jedno pytanie, najważniejsze bynajmniej dla mnie, to jest dlaczego osoba z niepełnosprawnością ma sama finansować kuratora wspierającego?
Właśnie. I ja po prostu też jestem przeciwna temu, bo to są jakieś, no to jest w ogóle dla mnie dziwna sytuacja, że mają być tutaj ruszane pieniądze właśnie osób z niepełnosprawnością lub rodziny. Bardzo mocno się temu będę sprzeciwiała. Będę również na tym zespole, będę na tej podkomisji, będę mówiła, jeżeli któraś z pań chciałaby jeszcze do mnie napisać i z różnymi zapytaniami maila, też zachęcam. Zadzwonić do mnie do biura. Ja w Państwa imieniu o wszystko zapytam.
Ja jeszcze mogę, jeżeli mogę dodać, bo interesowałam się, jak to wygląda w innych państwach, jak te systemy działają. I najbardziej mi się podoba w Irlandii. Jest tam Państwowa Decision Support Service i ona prowadzi panel profesjonalnych reprezentantów, nadzoruje reprezentantów i przyjmuje ich sprawozdania. I profesjonalista z panelu jest powoływany dopiero, gdy nie ma odpowiedniej chętnej osoby. A sąd może zdecydować, że jego wynagrodzenie zapłaci właśnie ten państwo. Decision Support Service państwo.
Ja myślę, że tu jest sporo rozwiązań, Pani Iwono, bo ja myślę, że na wszystkie pytania nie jest Pani w stanie nam, tym bardziej, że nie ma Pani czasu już dzisiaj. Rozumiemy to. Będziemy do tematu jeszcze wracać, ale wciąż myślę, że to jest, bo to nie dotyczy tylko dzieci z niepełnosprawnością, ale też dotyczy rodziców, prawda? To też może być tak, że to są osoby starsze, które...
Ale to też właśnie dotyczy osób starszych, które... No właśnie, ma Pani rację, absolutnie. Tu jest... Ja po prostu... Z mojej strony zachęcam tutaj do kontaktu, bo jestem tak mocno otwarta na tą sprawę i po prostu już teraz naprawdę bardzo mocno zaangażowana.
To bardzo, bardzo Pani dziękujemy za udział. Iwona Hartwig, dziękuję posłanka bardzo. Koalicja Obywatelska, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny była naszym gościem. Trzymamy kciuki, dziękuję. Żeby jednak szybciutko się synowi polepszyło. Drugie
dziękuję
Panie,
bardzo.
Dziękuję bardzo. Drugie Panie, ja chciałabym, żebyśmy też naszym słuchaczom wyjaśnili, o co chodzi. W Polsce mamy instytucję ubezwłasnowolnienia. Ja tutaj miałam też prawników w naszym studiu, rozmawialiśmy o tym. To nie jest tak, że po prostu każdy idzie sobie do sądu i mówi, ja chcę ubezwłasnowolnić mojego, nie wiem, syna, moją mamę, mojego brata i natychmiast sąd mówi, dobra, no to od kiedy? Od jutra? To proszę bardzo, to jest dość trudne, to nie jest proste. A z drugiej strony wydaje nam się ubezwłasnowolnienie bardzo takie odhumanizowane, takie nieludzkie, że nagle komuś zabieramy bliskiemu decydowanie o sobie. Więc może powiedzmy, bo tutaj celowo na początku powiedzieliśmy, że pani Beata nie ubezwłasnowolniła swojego syna, ale pani rozpoczęła taką procedurę.
Tak, może powiedzmy, wspomnieć, że mam starszą córkę i jest ubezwłasnowolniona.
To właśnie, to może, jeśli panie powiedzą, to po co pani to zrobiła?
Dla bezpieczeństwa.
To proszę wytłumaczmy to też naszym słuchaczom, bo ja myślę, że, bo wie pani, jak użyjemy jednego słowa bezpieczeństwo, to raz pytanie, dla bezpieczeństwa swojego czy dzieci, no powiedzmy, jak to się stało. Dzieci są niepełnosprawne.
W stopniu głębokim, jedno i drugie. Powiem tak, podjęcie decyzji o ubezwłasnowolnieniu jest bardzo ciężkie dla rodzica. Jednakże po wielu rozmowach z mężem, po przepłakaniu wielu miesięcy nawet, podjęłam tą decyzję już przy starszej córce, z tego względu, że no nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.
A powiedzmy, że dziecko, bo do 18 roku życia my rodzice możemy podejmować decyzje za nasze dzieci, kończy 18 lat i z dnia na dzień pani nie może nic zrobić wobec niej.
Tak, tak. I to właśnie... To właśnie przeważyło na rzecz tego, że postaraliśmy się o ubezwłasnowolnienie. Mój młodszy syn już w ogóle, to jest chłopak nie mówiący nawet, więc on sobie w życiu totalnie nie poradzi. Musi mieć kogoś, kto będzie go ciągle wspierał. I powiem tak, ja wiem, że ubezwłasnowolnienie, no mi też się kojarzyło z czymś, nie powiem, że złym, ale niekoniecznie
no nie
dobrym, tak? I powiem, że my rodzice na przykład nie jesteśmy przeciwko zniesieniu tego ubezwłasnowolnienia, tak? Jednakże no, ja podjęłam te kroki dla bezpieczeństwa moich dzieci, dla tego, że nie zostały wykorzystane w życiu, dlatego, że miały ciągle opiekę, dlatego, żebyśmy my jako rodzice mogli nad nimi czuwać, tak? Więc no to... To są wieczne dzieci, tak? Więc no dlatego, tak?
No, instytucja ubezwłasnowolnienia jest bardzo często też właśnie po to, że rodzice czy opiekunowie, chcąc całkowicie nie zamykać osoby, którymi się opiekują, jakby czasami właśnie pozwalają na to, żeby one gdzieś, nie wiem, wyszły, gdzieś były w innym środowisku i to może być niebezpieczeństwo dla tych osób i potem konsekwencje musiałyby oczywiście te rodziny ponosić, bo to myślę, że ja mówię o takiej najprostszej sytuacji, bo oczywiście te sytuacje by bywają bardziej skomplikowane i byśmy tutaj mogli całą audycję jakby przegadać tylko mówiąc o tych sytuacjach, które takie ubezwłasnowolnienie przynosi tylko kłopoty. Znaczy brak takiego ubezwłasnowolnienia może przynieść kłopoty. Nie tylko zdrowotne, finansowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ma duże konsekwencje.
Jeżeli chodzi o zdrowotne, jeszcze tylko wspomnę, bo tutaj nie jest tak, że tylko rodzic podejmuje tylko dlatego, że nie mieć problemów później w życiu, ale jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to już w ustawach dotyczących leczenia od 16 roku życia osoba jest zobowiązana sama podejmować decyzje, jeżeli chodzi o ważniejsze zabiegi. Ja nawet podam przykład. Ostatnio leczyliśmy synowi zęby pod narkozą i już mimo, że jesteśmy w trakcie i syn ma lat 17, to już proszono nas o potwierdzenie, że jesteśmy jego opiekunami prawnymi, bo według ustaw dotyczących leczenia taka zgoda jest niezbędna już od 16 roku życia, więc tutaj po prostu przepisy prawne inne też nas zobowiązują.
Są, tak. Rodzice spotykają się z nimi wcześniej. Pani jednak swojego syna nie ubezwłasnowolniła.
Nie,
czy on jest jeszcze za mały?
Nie, za mały nie jest, bo to jest dorosły mężczyzna, ma 36 lat. Nie zrobiłam tego nie dlatego, że jestem przeciwna ubezwłasnowolnieniu, tylko cały czas miałam nadzieję, bo już od kilku lat się mówiło, że ustawa musi być zmieniona. Tak? W związku z tym, że w 2012 roku została podpisana konwencja praw osób z niepełnosprawnościami. Jak gdyby jesteśmy jako państwo, winniśmy, że tak powiem, dostosować istniejące zapisy w konwencji do naszych przepisów. I przyznam się, że jako mama nie mam żadnych uprzedzeń do ubezwłasnowolnienia, bo na dziś, po tym, co, że tak powiem, po tym narodzeniu się tego projektu dotyczących tych instrumentów wspieranego podejmowania decyzji, to dziś mogę powiedzieć, że chyba trochę żałuję, że go nie ubezwłasnowolniłam, bo miałbym przynajmniej jakiś etap zamknięty, a ten projekt tej ustawy, no po prostu to jest, no dla mnie jako mamy jest naprawdę to... Nie jest tak, jak powinien być, tak?
Czy on wprowadza w pani zaniepokojenie. I to ogromne. Większe niż sytuację miałam dotychczas. Jaki jest największy niepokój? Że oto przyjdzie pełnomocnik rejestrowy i będzie decydował o życiu Krzysztofa poza panią?
Krzysztof. Wie pani co, ja powiem pani tak. Już sama wizyta tego kuratora, czy... tej osoby, która będzie namaszczona przez sąd, to już jest bardzo odległe. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam sytuacji, bo mówi się o tym, że mój Krzysztof będzie mógł sobie go wybrać.
Ja wiem, że
ten wybór to po prostu dla mnie sytuacja jakaś abstrakcja, to jest jakiś Matrix, tak? Mój Krzysztof, spokojny, widzi obcego człowieka i ma go namaścić. Tak, ty, ja się zgadzam, tak? Żebyś ty, że tak powiem, mnie wspierał.
Poza tym jeszcze nasze dzieci są podatne na manipulacje i wystarczy, że ktoś
to my jesteśmy wszyscy podatni na manipulacje, ale a co dopiero
tak,
oni,
dzieci
prawda?
Niepełnosprawne intelektualnie tym bardziej. I ktoś na przykład powie, że wmówi mojemu dziecku, że ja się źle nim opiekuję, że ktoś inny powinien być kuratorem, no to pójdzie i wskaże, że właśnie ta Krysia czy Marysia ma być moim kuratorem, bo mama nic nie robi, tylko pieniądze bierze. I co wtedy?
Ja widzę, że mamy są zaniepokojone bardzo, ale na razie jest procedura, jakby procedowanie tej ustawy, więc może można szybko dokonać pewnych czynności bez
uwolnienia. To znaczy, ja też, jeżeli mogę wejść słowo, to ja się trochę właśnie tutaj wypowiedź pani posłanki naszej, która była tutaj z nami na spotkaniu. No bo ta ustawa, ten projekt ustawy był obecny już w Sejmie, tak? Tam już się tłukł temat i to był ten moment, w którym ona, pani posłanka, przepraszam, jako mama, jako osoba wspierająca środowisko osób z niepełnosprawnościami, no to był ten moment, gdzie powinna być reakcja, tak? Ja wiem, że teraz, bo śledzę media społecznościowe, one są rozgrzane do czerwoności. Tam rodzice piszą, ale... piszą nie wszyscy, piszą ci, co mają dostęp do tych mediów, tak? Bo tak jak widać po tej petycji, że podpisana jest przez 2000 osób. Ktoś mógł powiedzieć tylko. A ja uważam, że to jest aż, tak? Bo to środowisko jest naprawdę... ten, kto nie zna tego środowiska, to może go krytykować i może mówić o nim tak czy siak, ale... to są ludzie często pobijani, tak? Pobijani,
no, ja myślę,
którym jest trudno.
Państwo też nie
tak?
mają czasu po prostu siedzieć.
Tak jest. Ja powiem pani tak, ja nie ubezwłasnowalniając, co żałuję dziś, tak? Miałam nadzieję, że ta ustawa to będzie perełka. Że to ktoś usiądzie i nie odtrąbi sukcesu, tylko naprawdę popracuje, posłucha, przede wszystkim posłucha, tak? Posłucha i skorzysta z tej wiedzy, bo my naprawdę reprezentujemy, no tak mamy w życiu, że zajmujemy się dziećmi, tak, ale są ludzie, którzy są prawnikami, czytają, czytamy, uczymy się, my się całe życie uczymy, tak. Ja powiem pani tak, mój Krzysiek ma 36 lat i ja tak naprawdę całe to życie to było jedno wielkie poszukiwanie, walka, jakieś zdobywanie czegoś, tak. Ja nie miałam jakiejś instrukcji na życie, tak. Pojawiło się dziecko i pojawił się właściwie problem mój, tak?
a ktoś za nas decyduje. Ktoś dla nas ustala prawo i ktoś mówi nam, co nam wolno, co nie wolno. Już ze świadczeniem pielęgnacyjnym przecież zrobili to, że zabronili nam pracować. I teraz niby jest wspierające, ale i rzekomo na wspierający można pracować, ale to też jest wielkie oszustwo. Bo koleżanka przyszła na świadczenie wspierające i okazuje się, że jak zarobi, da mi na to złotówkę, to państwo przestaje jej płacić ubezpieczenie. I to, że chciała dorobić tam 100-200 zł miesięcznie, to nie ma takiej możliwości.
Ja może nawiążę do tego, co pani poseł mówiła o organizacjach pozarządowych. Nas to bardzo martwi i bardzo smuci. Właśnie, że te organizacje pozarządowe, często duże NGOsy o wielomilionowych budżetach, które mają też i swoje jakieś priorytety, one decydują o życiu nas, tak naprawdę o życiu zwykłych rodzin. I chciałam podkreślić tutaj rozmawiając, bo rozmawiałam przed spotkaniem z Iwoną Grochowską, to jest autorką bloga Przygody Rezolutnego Bączka i ona jest autorką właśnie petycji tej, z którą się zgadzamy, to właśnie prosiła, żeby podkreślić to, że my nie jesteśmy żadną organizacją pozarządową. My nie jesteśmy w ogóle żadną organizacją. My jesteśmy rodzicami, którzy mają na uwadze bezpieczeństwo naszych dzieci. I nie chcielibyśmy, żeby nas kojarzono z kimkolwiek, ale chcielibyśmy zostać wysłuchani jako pierwsi, bo to nas konkretnie w codziennym życiu będą dotyczyć te przepisy. Nie duże NGOsy, nie pracowników, którzy tam pracują, tylko nas, rodziców i nasze dzieci.
No, mnie to najbardziej zastanawia właśnie, dlaczego nagle ktoś wymyśla sobie, tutaj pan Arkadiusz Myrcha, który wydawałoby się, że jednak ma dobre intencje, bo on chce zrobić coś naprawdę istotnego i ważnego. No, dla mnie oczywistością jest, że po prostu pierwsze co robię, to idę i rozmawiam z rodzicami. Co oni na ten temat myślą? Jak sądzą? Jak im to pomoże? Jak im to przeszkodzi? Gdzie czują niebezpieczeństwa? Albo, no bo przecież w gruncie rzeczy zakładając, że państwo są zaborczymi rodzicami i tylko myślą o tych pieniążkach, które dostaną ewentualnie od państwa na te swoje dzieci, no to ja bym też takich rodziców wysłuchała i zobaczyła, czym oni tak naprawdę, czego się boją, że im czegoś zabiorą. Oczywiście tutaj mam nadzieję, że powiedziałam to na tyle sarkastycznie, że państwo to wyczuli. Ja bym z takimi osobami rozmawiała, bo to was będzie dotyczyć. Po co komuś robić jakieś szczęśliwe rozwiązanie, które tak naprawdę nie mają wiele wspólnego. Czego się państwo tak naprawdę obawiają? Bo tutaj myśmy o paru rzeczach opowiedzieli, bo tak. Z jednej strony, ja sobie nawet dzisiaj wypisałam, szykując się do naszej rozmowy, że wielu z was mówi, że tak naprawdę to jest tak. Zmiana tylko szyldu. Jest z jednej strony ubezwłasnowolnienie, to się brzydko nazywa, to się inaczej, to wspieranie się może ładniej nazywa ta nowa ustawa, ale to będzie zmiana tylko szyldu, a nadal to samo będzie. Tylko tak.
Tak.
Mm-hmm. Wiele osób mówi, czy się pani z tym zgadzają, że to właśnie idzie w tym kierunku, taki jest ten projekt.
Znaczy ja w ogóle, ja uważam, że popełniono już na samym początku wielki błąd, bo u nas, my w ogóle mamy problem z taką identyfikacją niepełnosprawności. Ja uważam, że pisanie jakichkolwiek projektów, które zawierają instrumenty wspierające, powinny być inne dla niepełnosprawności ruchowej i dla niepełnosprawności intelektualnej. I w tej intelektualnej też, że tak powiem, są osoby lepiej funkcjonujące i gorzej. Ale jednak te dwie niepełnosprawności, ruchowa i intelektualna, to są w ogóle dwa różne światy. To są w ogóle to wspieranie osoby, która jest w normie intelektualnej, ma problem ruchowy, jest zupełnie, będzie na
zupełnie czymś innym
polegało.
Tak naprawdę
tak,
niż...
Tak, ja... Osoby, że tak powiem, z niepełnosprawnością intelektualną, to naprawdę jest zupełnie inny świat. One inaczej funkcjonują, inaczej postrzegają ten
ale
świat.
Ale mi się wydaje, że to dotyczy jednak osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, że tu chodzi o ten element życia społecznego, że tutaj nie chodzi o osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Ale też należałoby
prawda?
Je też te intelektualne...
Chodzi o to, żeby jasno to od razu oddzielić, tak?
Oddzielić, ale też ta niepełnosprawność intelektualna, ona też ma różne, że tak powiem, wagi, tak?
To jest jedna. To, co czytałam też, to, że ta ustawa więcej wnosi ryzyka takiego nadużyć niż... Czyli więcej przynosi zła niż dobra. Czy panie się z tym zgadzają?
To znaczy, ja w ogóle uważam, że ta kontrola, ja w ogóle uważam, że ja jako rodzic, czytając te przepisy i tą całą kontrolę, to ja tak trochę zapomniałam właśnie o tych rodzicach, tak? Ja czuję się trochę tak, jakbym dostała po plechach, tak? Ja przez 36 lat robiłam wszystko, żeby mojemu dziecku było dobrze, tak? Dbałam o niego, rehabilitowałam go. A dziś się okazuje, że właściwie ja muszę być kontrolowana.
Czy ja to robię przypadkiem nie przeciwko niemu?
No tak, właśnie. I tutaj koleżanka wspomniała o pani, która prowadzi tego bloga. Ja tu nie pamiętam.
O Iwonie, tak.
O Iwonie. I ona napisała fantastycznego posta, bardzo wymownego, o tak zwanej zupie. I ja naprawdę odwołuję, tu nie będę opowiadać o tej zupie, ale ja odwołuję wszystkich, którzy korzystają z mediów społecznościowych, żeby weszli na tego bloga i przeczytali jeden z wpisów o zupie. Zupa pokazuje, jak my będziemy pisać sprawozdania i jak wygląda podział kosztów związany z gotowaniem zupy w domu, w którym jest osoba z niepełnosprawnością. Naprawdę jest to tak wymowny wpis, że uważam, że i pan Myrcha, i pani Iwona Hartwich, oni powinni się z tym zapoznać, tak? Bo to jest bardzo wymowne. Bardzo. To trzeba przeczytać tak dogłębnie, a najlepiej ze dwa razy, żeby to ta zupa weszła i uświadomiła pewne rzeczy.
No to jest dokładnie, wracamy do punktu pierwszego, czyli jak nie rozmawiamy z osobami najbardziej zainteresowanymi, czyli tymi, którzy na co dzień się z tym spotykają, to możemy do bardzo mylnych wniosków i jakichś surrealistycznych, mówiąc szczerze, sytuacji doprowadzać. Czy widzą panie tam też ryzyko nadużyć właśnie w tej ewentualnie nowej... Bo jedno to jest to, co pani przed chwilą powiedziała, czyli taki brak szacunku do rodziców, którzy się przez całe życie opiekowali swoimi rodzicami, ale ja bym poszła krok dalej. Tu państwo też o tym często mówią, że to jest nie tylko brak zaufania do tych, którzy się opiekują swoimi dziećmi, ale też do tego, że przyjdzie ktoś trzeci, będzie go sprawdzał, będzie wchodził, czyli krótko mówiąc, będzie przynosił kolejne kłopoty.
Jeżeli chodzi o ten projekt właśnie, to powiem tak, i tą petycję, która została napisana i podpisana przez rodziców właśnie osób z niepełnosprawnością, to pierwszym naszym punktem jest to, żeby pierwszeństwo w byciu kuratorem miała rodzina i osoby najbliższe, tak? Te, które znają. Które znają osobę, wobec której będzie toczył się dany proces. I chcemy mieć to zapisane w ustawie, tak? W ustawie, ja czytałam tą ustawę, właśnie punkt, gdzie osoba, której dotyczy dana sprawa, ma wskazywać kuratora, jest zupełnie dla mnie, znając osoby z niepełnosprawnością intelektualną głęboką, zupełnie napisał ktoś to.
Ale to... ja trochę chciałabym jednak kij w mrowisko włożyć, bo oczywiście my mówimy o sytuacjach, kiedy rodzice, tak jak panie, są oddani, będą się swoimi dziećmi opiekować, dla nich to dziecko jest najważniejsze, no ale przecież mamy sytuację, kiedy... Proszę mnie tutaj wyprowadzić z mojego mylnego myślenia, jeżeli takowe jest. Przecież mamy sytuację, kiedy rodzice nie są zainteresowani jakby opieką nad tym dzieckiem. Oni robią jakby... właśnie teraz spróbuję powiedzieć, że może być sytuacja, kiedy znęcają się nad tym dzieckiem, kiedy...
Są takie sytuacje niestety, fakt, że to są bardzo jednostkowe sytuacje, ale no niestety zdarzają się, tak? Ludzie to tylko ludzie i więc wszystkie pewnie znamy takie sytuacje, gdzie osoby z niepełnosprawnością, brzydko powiedziawszy, trzymane są w domu tylko dlatego, żeby pobierać na przykład jakiś zasiłek. To znaczy... Powiem szczerze, ja kiedyś znałam taką rodzinę bardzo dawno temu. W tym momencie ja nie widzę w swoim otoczeniu nikogo takiego.
A może wtedy powiedzmy od takiej sytuacji powinien być właśnie, od tego jest opieka społeczna
właśnie
i tak dalej.
Właśnie powinien być taki jak w tej Irlandii, taki system opiekuńczy, wspierający, społeczny.
Zaglądający, rzeczywiście zaglądający.
Nie oszukujmy się, to nie musi kurator przyjść. W szkołach na przykład wiedzą, widzą, że to jest na przykład problem alkoholowy u jakiejś rodziny, czy problem właśnie inny, czy dziecko jest pobite, czy coś takiego. I oni powinni zgłaszać i wtedy taka rodzina dostaje takiego kuratora.
A w innej sytuacji, no też, bo rzeczywiście mam przecież normalne domy, wszyscy dookoła mamy i trudno, żeby nagle w nasze życie ktoś wchodził trzeci, tylko dlatego, żeby na wszelki wypadek komuś krzywdy nie zrobić.
Ja tylko chciałam powiedzieć właśnie, że tu kwestia tej opieki społecznej też tutaj daje sobie dużo do życzenia, tak? Bo nie zwracają uwagi właśnie może na te sytuacje przemocowe. A ja przyznam się szczerze, że jak Krzysiek skończył tą edukację swoją i składaliśmy wniosek do Środowiskowego Domu Samopomocy, to na początku przyszła pani z opieki społecznej z jakimiś tam 30 kartkami, tak? Później po pół roku, mimo tego, że czekaliśmy na to 2,5 roku, na ten środowiskowy dom, to pani co pół roku przychodziła i odnawiała te dokumenty. Ja już w pewnym momencie powiedziałam, że mam wrażenie, że to najważniejsze, bo ja ciągle musiałam zaświadczenie z pracy o wysokości, że tak powiem, wynagrodzenia swojego przynosić i udowadniać, ile zarabiam. I właściwie to miałam takie wrażenie, że tu już nie chodzi o mojego Krzyśka, tylko chodzi jak my jesteśmy wydolni finansowo, tak? Także tracą też dużo czasu na takie niepotrzebne, że tak powiem, sytuacje.
No ale nie będziemy o opiece społecznej teraz rozmawiać, ale myślę,
że... No, ale też nas dotyczy, tak?
Też, a też oczywiście. Jeszcze chciałam powiedzieć a propos, sądy są zawalone.
No właśnie, tak. To chciałam też o tym powiedzieć, bo mówię też do naszych słuchaczy. Proszę Państwa, jest jednym z elementów, że tego kuratora, czy tego pełnomocnika rejestrowego będzie ustalał sąd. I te wszystkie sprawy będą się odbywały przez sąd. I ja tutaj dziś wyczytałam, że sądy powiedziały, że nawet jak to będzie genialna ustawa, to oni są przerażeni, dlatego że w momencie, kiedy ubezwłasnowolnienie przestanie obowiązywać, no bo jak wejdzie nowa ustawa, to nie ma podstawy prawnej, dla której można byłoby osoby niektóre ubezwłasnowolnić. To znaczy, że te kilka tysięcy czy kilka...
Ponad 100 tysięcy ubezwłasnowolnionych,
tak, nagle z dnia na dzień przestanie być ubezwłasnowolnionych i kto to, krótko mówiąc, w sądzie przerobi. No musi być jakiś vacatio legis, być może, że to obowiązuje, dopóki tamta nie zacznie obowiązywać, nie wiem, jakby to było i to przez jaki czas.
Zapisy są takie, że z automatu osoby, opiekunowie osób, które były ubezwłasnowolnione, zostają tymi kuratorami z automatu i w ciągu 5 lat muszą przejść sprawę sądową, gdzie na nowo sąd wyznaczy ich znowu kuratorami, bo zapis jest taki, że co 5 lat ta kuratela powinna być odnawiana.
No to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ta kuratela musi być co 5 lat odnawiana. Oczywiście zgaduję, że są sytuacje zmienne w różnych rodzinach, ale to znaczy, że ta kuratela powinna zakres tego pełnomocnika zmniejszać albo zwiększać. To znaczy, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, 30-40 lat, taka osoba niepełnosprawna, to znaczy, że w ciągu 5 lat może mu się poprawić, pogorszyć?
Takie są zapisy w ustawie, że jeżeli właśnie zmienią się warunki, czy to dotyczące kuratora, czy też osoby, którą się zajmuje, to sąd może zmienić
zakres tego pełnomocnictwa. Tak. Czyli wiemy, że sądy mogą być nagle niewydolne i mogą, widzę, że już sędziowie, jak o tym usłyszeli, to już są trochę przerażeni. I jeszcze bardzo ważny element, o którym pani wspominała, pytając panią Iwonę Hartwig, kto za to zapłaci. To jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł, że nagle wprowadzamy jakąś instytucję, to znaczy czy ta osoba niepełnosprawna intelektualnie będzie też płaciła swoim rodzicom? Jeżeli oni będą pełnomocnikami?
Nie, rodzicom nie. Nie, rodzicom nie. To się jakoś tak ładnie nazywa, że według zasad współżycia społecznego to my jesteśmy odpowiedzialni za opiekę nad naszymi dziećmi. A,
nawet jeżeli są już dorosłe.
Nawet jeżeli są już dorosłe, ale są niesamodzielne, więc rodzicom się nie płaci i opłacany byłby tylko kurator zewnętrzny.
No ale to też rodzi takie niebezpieczeństwo, że nagle tych kuratorów zewnętrznych z pieniędzy tych dzieci mogłoby się znaleźć dość sporo. Nieważne, czy oni będą wypełniać swoje powinności, czy nie, ale możemy założyć, że się taka cała strefa, sfera czarna zaraz stworzy i pełno ludzi by się mogło być takich chętnych pełnomocnikami osób, takimi pełnomocnikami rejestrowymi chciałoby się stać.
I to jest właśnie to, co budzi nasze największe kontrowersje. To jest tak zwany kurator reprezentujący i może być nawet do spraw wszelkich. Jest taki zapis w ustawie, cokolwiek on oznacza. Dla mnie jest równoznaczny z ubezwłasnowolnieniem osoby. Więc tutaj... No ja nie wiem, dlatego że kurator zewnętrzny może nadzorować finanse, leczenie medyczne, różne inne sprawy, tak? A faktycznie w tym momencie opiekę nad dzieckiem sprawowałby rodzic, tak? Więc tutaj jak gdyby nie chcemy do tego dopuścić.
Czyli tak, rodzice by się mieli opiekować, a ktoś inny mógłby decydować razem z ich dzieckiem, tak?
Ale to jest zupełnie bez sensu. Z tego względu, że no, nawet taki przykład z życia, tak, coś się dzieje, trzeba jechać do szpitala, musi być jakiś zabieg i wtedy rodzic nie jest w stanie podjąć decyzji, tak? Kurator, czy będzie 24 godziny na dobę dostępny? Nie będzie, nie ma takiej opcji. Powiem szczerze, że proszę się też jeszcze zainteresować, co się dzieje, jakie dyskusje są w domach
pomocy społecznej.
W domach pomocy społecznej, DPS-ach, tak. Mm-hmm. Dyrektorzy też bardzo dużo mówią na temat właśnie tego, jak ich dotkną te zmiany. I powiem tak, dlatego my chcemy jako rodzice mieć zapis w ustawie, że to my jesteśmy pierwszymi tymi osobami, które sąd rozpatrzy, ustanawiając kuratele dla naszych dzieci, tak? Dlatego, że no wtedy to daje bezpieczeństwo naszemu dziecku. Bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo zdrowotne i każde inne.
Właśnie, jakby na przykład, jakbym musiała jechać z moją córką do szpitala i ona by nie wyraziła zgody na hospitalizację, bo na pewno by tak się stało, no to musieliby wziąć pod uwagę jej decyzję.
Mhm. Tak samo jak nawet my też... Nawet jeżeli byłaby zagrażająca życiu.
No, my musimy też czasami środki przymusu stosować, żeby na przykład pobrać krew. No nie da ręki, nie powie... pobierz. Tylko trzy osoby muszą ją przytrzymać. Jak tutaj wobec tej ustawy, kiedy nie wolno, kiedy dzieci autystyczne chcą na przykład wybiec pod samochód, to co, rodzic nie może przytrzymać, no bo przecież nie wolno.
Ja widzę, że ta ustawa, która miała wam pomóc, która miała wam chociażby nawet to nazewnictwo zmienić, ona miała jakby w samym tylko, ja wiem, że słowa mają moc jednak i myślę, że rodzice chcieliby, tak jak pani Joanna, po prostu nie ubezwłasnowolnić swoich dzieci, tylko być dla nich wsparciem, być takim kuratorem reprezentującym.
Wolę być opiekunem, powiem szczerze, niż kuratorem, ale no, jak zwał, tak zwał.
Ale nawet w nazewnictwie też by się przydała łagodniejsza forma, bo wtedy się człowiek chociażby sam lepiej czuje wobec dzieci, a widzę, że to w paniach i myślę, że nie jesteście odosobnione, wzbudza wielki strach? Czy to jest nadużycie to słowo?
To znaczy, są duże obawy o bezpieczeństwo, tak? Dlatego, że ustawa nie jest, nie współgra z innymi, jak gdyby, ustawami, tak? Tu chodzi o to, żeby nasze dzieci, które dostają, jak to się ładnie mówi, odzyskują zdolność do czynności prawnych, tak? Odzyskują niby zdolność do czynności prawnych, ale z drugiej strony, no jak, osoba, która nie ma świadomości podejmowania własnych decyzji, jak będzie traktowana na przykład w bankach, tak? Czy dostając, nie wiem, świadczenia z ZUS-u, czy dostając świadczenia z PFRON-u, czy z innych, czy z MOPS-u, tak? Ona musi założyć własne konto. Czy jak będzie, nie wiem, pracownik nawet banku weryfikował, czy ona podejmuje decyzje samodzielnie, czy jest manipulowana, tak? No to wszystko po prostu, no ja podaję tylko taki jeden z wielu przykładów, tak? Czy nie są, czy właśnie nie ulegają manipulacji? Ja powiem tak, my w tej petycji, o której rozmawiamy też, oprócz tego, że pierwszeństwo, chcemy mieć pierwszeństwo rodziny opiekuna faktycznemu, chcemy, żeby po prostu była też obowiązkowa ocena funkcjonalna osoby z niepełnosprawnością, bo osoby z demencją, z autyzmem, z chorobą psychiczną, osoby z brakiem mowy, tak jak mój syn na przykład, sądy powinny mieć obowiązek powoływania biegłego oraz specjalisty od komunikacji, tak? Żeby wiedzieć, czy ta osoba...
ale tu się rodzi taki cały pomysł, bo mówimy powołanie biegłego, ale ja miałam takie wrażenie, może się mylę, że za tego biegłego to państwo będą musieli płacić... Tak? Czy znaczy państwo, ta osoba,
no która... tak, za każdego biegłego w sądzie my też płacimy, tak? Jednakże chcemy nie dopuścić do tego, żeby powstały jakieś takie sporne kwestie, że dziecko po prostu wskaże kogoś, nie wskaże rodzica i wtedy zaczyna się problem, tak? Żeby były uwzględniane zaświadczenia lekarskie od lekarzy, którzy od lat prowadzą nasze dzieci, tak? I którzy wskazują, czy dziecko jest w stanie komunikować się, czy ma świadomość tego, co mówi. Więc dużo jest niuansów.
No, dużo jest niuansów, dużo. Myślałam, że taka ustawa, tutaj jak pan wiceminister opowiadał, że to taka kopernikańska nie ma przełom, że to coś zmieni w waszym życiu, a ja mam wrażenie, że na razie to tylko wam sen z oczu spędza. Czy tak powinniśmy do tego podchodzić? Zatem chciałabym się zapytać, co zamierzacie panie zrobić? Co, bo pani powiedziała, że jest petycja.
My dzisiaj tutaj
rozmawiamy o tym i teraz zwracamy się też do rodziców, którzy być może między jakby w chwilach małego odpoczynku nad opieką nad swoimi dziećmi, może usłyszą naszą rozmowę i co mogliby też zrobić dla swoich dzieci.
Ja zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą petycją. Petycję można znaleźć na stronie, to znaczy na blogu autorki. To są Przygody Rezolutnego Bączka. Ona pisze tam o swoim synie. Można też znaleźć w niektórych postach na mojej stronie Matka Siłaczka. Obydwie strony są na Facebooku.
Fundacja dalej też udostępniła z prośbą.
Tak. Więc
może było łatwiej, można się teraz zapoznać, rozmawiam tak. Też. Myślę, że po prostu my sobie link też dorzucimy do naszej strony. To może państwo będą też mogli skorzystać. Na naszej stronie będzie pod naszą rozmową link z tą petycją i będzie można do niej zajrzeć. Pani powiedziała, że ta petycja ona ma kilka punktów. To może powiedzmy, może nie tyle co przeczytać, ale spróbujmy powiedzieć o takich głównych założeniach tej petycji, żeby państwo też wiedzieli, czy chcą po nią sięgać, czy nie.
To znaczy tak, po pierwsze chcemy mieć pierwszeństwo rodziny i opiekuna faktycznego.
To już wspominaliśmy, tak, to bardzo ważne.
Po drugie zakaz szablonowego kuratora reprezentującego do wszelkich spraw, jeżeli będzie to kurator zewnętrzny, tak?
Żeby nagle nie było tak, że będzie jeden kurator, który będzie miał 30 osób pod sobą i od każdego też będzie, to jest ryzyko wielkie, tak? Że, bo wiemy, że Polak potrafi, to nie chcę nikogo tutaj obrażać, ale...
Tak. Poza tym chcemy, żeby była obowiązkowa ocena funkcjonalna osoby, którą ta kuratela ma dotyczyć. Też chcemy mieć kontrolę udziału NGO i konfliktu interesów, z tego względu, że jest duży zapis. Ja wiem, że ten zapis był już wcześniej w kodeksie cywilnym bodajże, ale jest zapis, gdzie... organizacje pozarządowe mogą brać udział w sprawie, tak? Mogą brać udział w sprawie nawet do drugiej instancji, więc tutaj chcemy wiedzieć, na jakiej podstawie i jakie mają prawa, tak?
A czy chcemy, żeby brali udział, czy nie? Żeby nie brali udziału?
To znaczy, niech to będzie opisane, tak? W jakich... To znaczy, mnie to zdziwiło, z tego względu, że ja rozumiem Rzecznik Praw Obywatelskich, czy ktoś taki, ale organizacje pozarządowe to są mimo wszystko osoby fizyczne, które stworzyły jakąś organizację. No i trudno mi tutaj po prostu... Znaczy, nie rozumiem tego zapisu.
Żeby on był bardziej sprecyzowany,
tak,
bo to nie chodzi,
tak,
no...
Tak.
Ja też reprezentuję organizację pozarządową, ale to chyba nie chodzi o każdą organizację pozarządową, tylko po pierwsze wyspecjalizowaną i też na jakiej podstawie o tym pani mówi,
tak,
żeby
tak.
było wyjaśnione, tak?
Tak, żeby było tak. Poza tym ciągłość umocowania... czyli żeby osoba nie została bez opieki, żeby nie było, że się coś kończy nagle i zostaje bez opieki. Wspólne koszty życia i opieki, to jest też dla nas, bo...
To jest owa zupa, podejrzewam.
Tak, 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 żeby nie... Nie, ja już się śmieję z tą zupą.
Zbierać się paragony z Biedronki. No.
Bardzo tak.
Dobrze,
wymowne.
Ale to proszę Państwa, tak. To może też spoglądam, może za dużo czasu nie mam, ale może też wyjaśnimy, bo bardzo często myślę, że się zapomina, że no to w gospodarstwie domowym, no to wszyscy się na to gospodarstwo domowe zrzucają i nawet ta osoba niepełnosprawna, jeżeli ma zasiłek, to jego oczywiście nazwisko dochody też wpływają na gospodarstwo domowe i to nie jest tak, że da się oddzielić światło, którego powiedzmy, że on na przykład nie potrafi zasnąć bez, musi być jasno, nie wolno, żeby było ciemno. Więc pytanie, czemu będziemy teraz
czy więcej
ciekawe ile kilowatów i jak to obliczymy, czy może wstawimy żarówkę energooszczędną, a może nie i kto zawini, że tam żarówka jest taka, a nie inna.
Ja oczywiście, żarówka też kosztuje.
No oczywiście. No bo to jest pytanie, ja przepraszam, że tak pozwalam sobie, ja tylko domyślam się sytuacji, z którymi państwo się na co dzień mogą spotykać, ale chodziło o to, że ta ustawa miała tą osobę ochronić, a widzę, że generuje na razie kłopoty.
Jak wszystko utrudnia nam życie. Mhm. Do tej pory ja nie mogę jednego zrozumieć. Jak ktoś ustala ustawy, prawa, co mamy robić, nie licząc się kompletnie z nami. Nie mamy nic do powiedzenia. Tak jakbyśmy my byli pozbawieni praw jakichkolwiek. My opiekunowie, my rodzice.
No to jest myślę, że bardzo ostry zarzut, ale rzeczywiście czasami jest tak, że chcąc jakby zaopiekować się jednymi, zapominamy o drugich. Tu się bardzo dużo też mówiło, czytając dzisiaj, przygotowując się do spotkania z paniami, że prawa wyborcze tych osób są ograniczane. A ja myślę, że oczywiście absolutnie nie chcę im odbierać, ale myślę, że jeżeli przed tą ustawą nie mogły głosować, nie mogły same zadecydować o takiej sprawie, to naprawdę po tej ustawie prawdopodobnie będzie dokładnie tak samo, ale o wszystkich sprawach tutaj myślę, że do końca nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć. Więc bardzo dziękuję, że panie zechciały. Ja wiem, że myśmy tylko dotknęły góry lodowej. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem i powiedzą mi panie, to się udało, to się udało, to się udało. Tamten zapis znika, doszedł nowy, bardzo ważny dla was. Beata Śliżewska, mama Krzysztofa, Sylwia Mecha, mama prezeska Fundacji Idę Dalej, Joanna Woloch, mama dwójki dzieci z niepełnosprawnością i przepraszam, że mówię właśnie w ten sposób, bo myślę, że trochę podmiotowości panią zabrałam, ale pozwoliłam sobie na przeczytanie właśnie tego określenia, żeby państwo wiedzieli, że jednak panie mają własną też podmiotowość i żebyśmy w tym wszystkim was
nie zabrała. Ja bym chciała jeszcze zakończyć.
Nie zabrała. Dobrze, to już ostatnie.
Mhm. Jednym zdaniem, że godność i samostanowienie są niezwykle ważne, ale prawdziwa godność to również bezpieczeństwo. Nie możemy, chroniąc człowieka przed nadmiernym ograniczaniem jego praw, pozbawić go jednocześnie ochrony przed manipulacją, wykorzystaniem i pozostawieniem samemu sobie. Dobra ustawa musi umieć zagwarantować jedno i drugie.
Ja już z państwem bardzo się gorąco żegnam. Dzisiaj Anna Kolmer za chwilę zaprosi państwa na fonosferę, a za uwagę dziękuję Małgorzata Frymus, Małgorzata Gwiazda-Elmerych i Krzysztof Kowalski, a Joanna Skonieczna zaprasza na jutro na Radio Szczecin na wieczór. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję. Dobra.